Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek w Strefie Komfortu, a razem ze mną pani doktor Urszula Sajewicz-Radke, psycholog kliniczny. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
No, życie dostarcza naprawdę wielu ciekawych informacji. Ja miałam takie wrażenie, że w psychologii to jest dość dobrze już poukładane, a tymczasem otwieram artykuł w poważnym tygodniku i czytam o takim zjawisku, właściwie o filozofii FAFO. To jest skrót od takiego dość wulgarnego określenia, ale może tłumacząc na polski, uważaj, bo będziesz mieć podgórkę, tak? Albo uważaj, jak coś zrobisz źle, to... My też zrobimy źle, tak? Myślę w tym momencie o rodzicach.
Nie do końca się zgodzę, że w psychologii mamy już taki konstans, jednak pewne rzeczy nadal odkrywamy, bo człowiek jest niezwykle fascynującym zwierzęciem, tak? I bardzo ciekawie się obserwuje jego zachowania. Ale w tej mojej działce, takiej właśnie dotyczącej dzieci, młodzieży, wychowania i takiego funkcjonowania rodziny, to faktycznie pojawiają się falami pewne rozwiązania i one bardzo rzadko są nowe, one często są pewną formą przekształcenia tego, co kiedyś już mieliśmy. Trochę wynika to takiego, z takiego sentymentu, za moich czasów to było tak, to może ja też spróbuję tak ze swoim dzieckiem, lub takiego rozczarowania tym, co oferuje współcześnie świat, tak, wychowania dzieci.
Czyli pani doktor nie była zdziwiona, czytając ten artykuł. On był rzetelnie napisany, bo on opisuje po prostu zjawisko. Nie, autorka tutaj nie sympatyzuje z tym stylem. Raczej wynika, że to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby wracać do metody sieć cicho, bo jak rozzłościsz mamę czy tatę, to poniesiesz konsekwencje.
Znaczy sam koncept tej metody, który proponują autorzy, jest nie najgorszy, tylko tutaj od razu z gwiazdką, tak? Wszystko zależy od wykonania i od tego, jak my to zrozumiemy, bo istotą tego podejścia jest to, że my dajemy dziecku dużo autonomii w ponoszeniu konsekwencji swojego działania. Czyli jak jest, nie weźmiesz kurtki, to ci po prostu będzie zimno, twoja sprawa, doświadczysz sam konsekwencji swojego działania, to będzie większa szansa, że się nauczysz, że następnym razem wziąć tą kurtkę. No i sam koncept... No, po pierwsze nie jest nowy, po drugie wcale nie jest taki zły, jakby się nam wydawało, tak? No te naturalne konsekwencje, to jest taka fikuśna nazwa również pewnie kary, w cudzysłowie oczywiście dużym, ale mimo wszystko jakiejś tam negatywnej konsekwencji. Natomiast koniec końców nic w tym złego nie ma. Jeżeli zachowujemy ten koncept dawania i uczenia autonomii bez tego negatywnego aspektu, jakim jest zawstydzanie, wyśmiewanie, czyli że jeżeli dziecko później przychodzi i mówi, że jest mu zimno, a my mówimy, aha, widzisz, guptasku, albo kaszojadzie, albo jakkolwiek rodzice czy dorośli obraźliwie nazywają dzieci, no to jeżeli nie ma tej komponenty, tylko usiadamy z dzieckiem i mówimy, o, zobacz, jakie to fascynujące. Myślałeś, że nie będzie ci zimno, a jest. Jak możesz następnym razem poznać, że będzie ci zimno? Jak mogę ci pomóc rozeznać
ale,
to?
Ale przepraszam pani doktor, że wejdę w słowo, bo tutaj wyraźnie z tego FAFO wynika, że to właśnie jest taki żołnierski styl. I to chyba nie jest w porządku, tak jak pani powiedziała przed chwilą. Zatrzymajmy się na chwilę może przy tych klasyfikacjach różnych stylów wychowania. I tutaj musimy sięgnąć już do bodajże 1920 któregoś roku i do Diany Baumrind, która opracowała styl autorytarny, permisywny i autorytatywny, tak?
I powiem szczerze, że tak naprawdę nic nowego się w tym aspekcie nie wydarzyło. Oprócz tego, że pojawiają się nowe nazwy dla bardzo podobnych schematów. I teraz to, co myli często rodziców, to jest ten autorytatywny i autorytarny. Tak? I najprościej, jak możemy zapamiętać, autorytatywny to taki, gdzie my jesteśmy autorytetem dla dziecka. I to jest w badaniach, wielkich takich przekrojowych badaniach, gdzie analizujemy setki tysięcy dzieci. Chyba ostatnia analiza dotyczyła 160 tysięcy dzieci, mówi jasno, to jest styl wychowawczy, który jest najbardziej skuteczny. Co rozumiemy skuteczny? Dający największe prawdopodobieństwo wystąpienia pozytywnych zachowań i rozwoju dziecka. Czyli ja jestem autorytetem dla swojego dzieciaka. Jeżeli jestem tyranem dla swojego dziecka, czyli karzę, wyśmiewam, nie wiem, stosuję jakieś kary fizyczne, to nie mogę oczekiwać, że to dziecko będzie się dobrze rozwijać. I to są twarde dane. Nie ma po prostu z tym dyskusji. I teraz w jakikolwiek sposób my potem ponazywamy sobie te style, czy to będzie rodzicielstwo bliskości, czy to będzie RIA, czy to będzie rodzic helikopterowy, czy to będzie tysiąc innych jeszcze nazw, to koniec końców bycie autorytetem, ciepłym, osobą, która stawia granice, tak, która wymaga, ale w sposób ciepły, a nie wyśmiewający, no jest to tym stylem wychowawczym, który jest najlepszy.
No tak, ale co to znaczy sposób ciepły, a jednocześnie dość stanowczy? Tutaj też warto zrobić pewnego rodzaju granice, bo styl autorytatywny też nie polega na tym, że rodzic się budzi i mówi, a wiesz co, a nie pójdziemy dzisiaj do szkoły. Jak tobie się tak bardzo nie chce, to sobie poleżymy w łóżku. Ja widzę, że ty jesteś dzisiaj nie w nastroju, że trochę cię może głowa boli, to ja się do ciebie teraz tak dostroję, więc
nie,
to nie ten kierunek, tak?
Nie, to jest stawianie naprawdę takich ciepłych, mądrych granic. I teraz co znaczy ciepłych? Takich, że ja uznaję, że dziecko może mieć różne emocje, ale to nie znaczy, że ja się im poddaję. Bo to jest to, co wypacza nam te nieprawidłowe rozumienie takich właśnie rozwiązań jak rodzicielstwo bliskości, czy te wszystkie takie właśnie oparte o emocje. I ja bardzo często później widzę komentarze w internecie, czy słyszę rodziców w gabinecie, którzy mówią, no ale wie pani, no to za chwilę oni nam na głowę wejdą. No pewnie! Bo my nie jesteśmy od tego, żeby pochylać się nad każdą łzą dziecka i nad każdym skrzywieniem buźki i nad każdym jakimś trudniejszą emocją. My nie po to jesteśmy. My jesteśmy po to, żeby ich nauczyć, jak poradzić sobie z tym i być taką skałą, tak? Kiedy jeżeli się pojawi taka emocja, to dziecko może do mnie przyjść. Natomiast to, co jest dla mnie trudne we wszystkich takich internetowych poradnikach i stylach, to jest to, że my musimy pamiętać, że nie ma czegoś takiego, że jeden styl wychowawczy będzie pasował do każdego dziecka.
Tak, to prawda. To też podkreśla autorka tego artykułu, która dość konkretnie mówi i pokazuje, jak różne dzieci w tej samej rodzinie, nawet bliźniaki, zupełnie inaczej reagują. Ale jeszcze chwileczkę o tym stylu autorytatywnym, bo on był przez lata uważany za taki złoty standard. Natomiast w praktyce trudno go utrzymać, jak się okazuje. Dlaczego?
To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i w ogóle bardzo ciekawy problem, tak? Ponieważ ten styl wymaga dużej pracy rodzica nad sobą, nie nad dzieckiem, nie poszukiwania w poradniku rozwiązania, jak jest zachowanie A, to ja mam zrobić B i on wtedy się C pojawi, tylko jest takiej bardzo dużej refleksji nad tym przede wszystkim, co to znaczy być autorytetem dla swojego dziecka, jakim ja chcę być rodzicem, czy jak ja chcę być widzianym przez to dziecko, ale też jak bardzo ja chcę być obecny w życiu tego dziecka, jaki ja mam pomysł na to i ja widzę twarze rodziców, jakie to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ w tym bieżącym takim funkcjonowaniu, gdzie człowiek sobie myśli, Boże, przecież my tu walczymy o przetrwanie, o co on na nas pyta w ogóle, jaki koncept rodzicielstwa. Natomiast to jest coś, nad czym trzeba rozmawiać przed, tak? Przecież te dzieci nie pojawiają się z dnia na dzień u nas w domach, tak? Tylko my, przynajmniej duża część z nich jest wyczekana, planowana i no mamy też 9 miesięcy ciąży, gdzie możemy o tym sobie myśleć i rozmawiać. I to jest ten moment, na którym musimy się postawić sobie bardzo wiele trudnych pytań. Co to znaczy być dobrym rodzicem?
I co to znaczy mieć autorytet? Bo okazuje się, takie są badania, że trudniej w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej rzeczywistości rodzicom być autorytetem dla dzieci. Pytanie, czy to postęp technologiczny, czy ta dziura, która się bardzo często tworzy, czy po prostu rodzice, mając taką ilość wiedzy, są bombardowani, czują, że pływają w jakimś chaosie, tak? W jakiejś mętnej zupie. I próbują tego, raz tamtego, nic nie działa. Działa słabo.
Chciałabym na pewno powiedzieć taką prostą rzecz, że nie zwalajmy wszystkiego na technologię. Technologia to jest tylko narzędzie, z którego my korzystamy, żeby pewne informacje zdobyć i dowiedzieć się. Bardziej właśnie ten chaos informacyjny jest trudny. Natomiast ja bym bardzo zachęcała rodziców do tego, żeby zamiast poświęcać godziny na poszukiwanie idealnego stylu wychowawczego, oni poświęcili godziny na obserwowanie swojego dziecka i uczenie się go od zera. I bo to jest nowy człowiek, to jest w ogóle zupełnie nowa sytuacja, to jest tak fascynujące obserwowanie tych nowych ludzi na świecie, jak oni się kształtują i pamiętanie o tym, że najlepszą metodą wychowawczą, nie ma lepszej, my nie, przez lata rozwoju psychologii i rozwoju, tak, nie znaleźliśmy lepszej niż modelowanie. Tak? Czyli to, że ja jestem modelem i jak dziecko obserwuje, co ja robię, to ono robi dokładnie to samo. Chcę, żeby ono czytało książki, to ja czytam książki. Chcę, żeby nie odkładało telefon, jak wraca do domu, to ja odkładam telefon. To jest banalne. To jest najbanalniejsza metoda wychowawcza, jaka istnieje. Żadnych kosztów, żadnych internetów, żadnych specjalistów nie potrzeba. Zrób tak, jak chcesz, żeby twoje dziecko się zachowywało i ono będzie to robiło.
No trudne to jest, tak?
Prawda? A jakie proste jednocześnie. Natomiast też, mimo że to coś śmiesznie zabrzmi, bo ja teraz siedzę tu jako ekspert i mówię państwu, jak żyć, a jednocześnie chcę powiedzieć, żeby nie słuchać ekspertów tak, internetowych, którzy mówią nam, jak żyć, tylko przyglądać się temu życiu. Ale tak serio mówiąc, naprawdę zachęcam państwa do tego, żeby budować sieć wsparcia blisko siebie, poza ekranem, z ciotek, koleżanek, przyjaciół, wujków, dziadków.
Czyli wracamy do tej wioski całej,
absolutnie,
tak?
Absolutnie, nie ma nic, nie ma, my jesteśmy,
nie ma nic lepszego, tak?
Nie ma. Świat się zmienia, technologia się pojawia, a człowiek, no, koniec końców zostaje ten sam.
Dobrze, to jeszcze moment, zostańmy przy FAFO. Właściwie cała audycja jest o tym, ale na konkretach będziemy teraz rozmawiać. Tutaj pojawiają się przykłady w artykule, do którego się odwołujemy z panią doktor. Mama wyrzuca iPada przez okno, bo dziecko było niegrzeczne podczas powrotu ze szkoły. Tak? Marudziło, krzyczało, tupało i tak dalej. Mama, która zafascynowana filozofią FAFO, wydaje się, że tak powinno być. Druga nie wpuszcza dziecka do domu. Rodzice nie wpuszczają dziecka do domu, bo dziecko stwierdziło, że ono ucieka. No dobra, to ucieka i dopiero jak zziębnięte zaczęło walić w drzwi, rodzice się zlitowali i to dziecko przyjęli z powrotem, otworzyli drzwi. Oczywiście była specjalna pogadanka, a widzisz, jakie konsekwencje ponosi dziecko przez takie zachowania?
Zacznijmy od tego, że to nie jest żadna metoda, tylko to jest przemoc. I to trzeba głośno powiedzieć, to są formy przemocy wobec dziecka. I teraz odpowiedź będzie właśnie taka, jakie skutki przynosi stosowanie przemocy wobec dziecka. I to, co ja często, już teraz chociaż coraz rzadziej, trzeba przyznać, że coraz rzadziej w Polsce stosuje się przemoc, aczkolwiek ona jest bardzo powszechna i tutaj jakby nie bagatelizuje problemu, tak? Tylko rzadziej się widzę takie bezpośrednie zastosowanie przemocy w wychowaniu dzieci, to często rodzice mówią, ale wie pani, co to zadziałało? On się uspokoił. I ja się zgadzam. Zastosowanie takiego postępowania wobec dziecka da reakcję tu i teraz. Natomiast to, co jest konsekwencją, to są skutki długofalowe. I mamy twarde dane, jedne z najmocniejszych danych z metaanaliz, pokazujące, że stosowanie przemocy wobec dzieci, czy jest to przemoc fizyczna, czy psychiczna, w konsekwencji będzie rzutowała na pogorszenie zachowania w przyszłości długofalowego, zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych różnego typu, głównie nastroju i z obszaru lękowego, i nasilenie innych zachowań negatywnych, takich, których byśmy nie chcieli. Więc w długofalowej konsekwencji przemoc rodzi przemoc.
Tak? No tak, też nic nowego.
Nic,
tak?
Absolutnie nic.
Pani doktor, to wyobraźmy sobie teraz sytuację. Mamy poranek, trójkę dzieci. Te dzieci trzeba rozwieźć do szkoły czy do przedszkola. Jedno robi to, drugie to. No, może sobie pani wyobrazić, co się dzieje, tak? Mhm. Czy rodzic może użyć, no jednak jakiejś siły, bo trzeba te dzieci spacyfikować, a nie tłumaczyć im, kiedy jest 5 minut czasu do wejścia do samochodu, że teraz powoli musimy to zrobić, bo jak nie? Czy są takie sytuacje, w której rodzic używa nie przemocy, ale swojej siły, nawet fizycznej?
Są takie sytuacje, które są graniczne. Czyli wtedy, kiedy mamy zagrożenie zdrowia życia. No nikt nie będzie mówił do dwulatka czy trzylatka, Piotrusiu, bardzo cię proszę, rozejrzyj się, zanim wybiegniesz na ulicę. Tylko się człowiek łapie za rękę i trzyma tego dzieciaka. I ten przykład, który pani podaje z tym porankiem, to jest klasyk gatunku. To jest jedna z trudniejszych sytuacji w tysiącach rodzin. I teraz rozwiązywanie tego problemu w sposób taki bliskościowy i spokojny, w momencie, kiedy to się dzieje,
to jest nierealne.
Jest właściwie nierealne. Tak? Więc też nie oszukujmy się tutaj. Ja rozumiem, że teraz pewnie specjalistki od wychowania bliskościowego nabierają powietrza i googlują, kim jestem, żeby brzydkie rzeczy do mnie pisać. Ale no, bądźmy realistami. Tak? W momencie, w którym państwa trzylatek stoi w majtkach i odmawia wyjścia, wasz ośmiolatek właśnie jest w połowie gry i go denerwuje, że mu przerywamy, a dwunastolatek, nie wiem, przeżuwa powoli śniadanie, to nie jest czas na głębokie rozmowy o emocjach dzieci. To jest czas na wprowadzenie właśnie tego autorytetu, o którym rozmawialiśmy, gdzie ja staję i siłą tego autorytetu, który wypracowałam bliskością wcześniej, tak, staję i mówię, basta, ty nakładasz spodnie, ty odkładasz grę, ty bierzesz to śniadanie pod pachę i widzę was w samochodzie za 3 minuty i pomagam w realizacji tych zadań, bo też pamiętajmy, funkcje wykonawcze to nie jest idealny czas na to, żeby działały w tym czasie.
Ktoś musi być kapitanem. Ja zawsze sobie to tłumaczę w ten sposób. Ktoś musi być kapitanem i ktoś rządzi. No nie ma, tu nie ma symetrii, tak? Te dzieci są za małe. Symetria może będzie w dorosłym życiu, tak?
I też kiedy... nie.
Też nie.
Też nie. Proszę pamiętać, że zawsze zostajemy dzieckiem swojej to mamy prawda. I taty. I ja też nie jestem fanką tej symetrii, tak? Jednak ta relacja rodzica z dzieckiem nie jest relacją równorzędną. Oczywiście my potem w kolejnych etapach rozwoju przejmujemy czasami opiekę nad tym rodzicem, ale znów nie ma tam symetrii.
Doktor Urszula Sajewicz-Radke, psycholog kliniczny, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o FAFO, czyli takiej filozofii czy trendzie, który powrócił, który, krótko mówiąc kolokwialnie, brzmi jak coś zrobisz, to uważaj, czeka cię kara. Tak? W Ameryce on jest podobno dość powszechny, a w Polsce coraz częściej ten model również funkcjonuje w życiu rodziny. I za chwileczkę zastanowimy się, dlaczego rodzice decydują się przejść z jednego modelu na drugi. Czy to jest jakieś pogubienie właśnie? Czy to jest też brak jakiegoś autorytetu, a może brak zwyczajnej intuicji rodzicielskiej? Może trochę za dużo intelektu wkładamy w to wychowanie. Robimy przerwę, wracamy już za moment.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Ja przypominam, że w studiu dr Urszula Sajewicz-Radke, psycholog kliniczny, rozmawiamy o trendzie starym nowym, czyli FAFO. Trend polegający na tym, że dziecko ma się bać po prostu konsekwencji. Rodzic stawia jakieś warunki, stawia granice, no i każe po prostu, tak? Informując dziecko o tym, że jak coś zrobisz, to popamiętasz, mówiąc krótko. Wracam z pytaniem z pierwszej części. Czy to wynika z tego, że rodzice po pierwsze są pogubieni? Dlaczego ta wajcha się tak odwraca? Bo to są też takie modele, czy to jest taki styl, który no, w pewnym momencie życia rodziny się pojawia. Najpierw było łagodnie, spokojnie, coś nie działało i nagle o, mamy to. Napisali, powiedzieli, że to jest dobre, to teraz będziemy się stosować.
To jest bardzo trudne pytanie, bo nie mam poczucia, żeby rodzice byli bardziej zagubieni niż, nie wiem, 10 czy 20 lat temu. My też myślę sobie, że bardzo często myślimy o rodzicach z perspektywy dużych miast, no bo no, mieszkamy w dużych miastach, tak, i te nowinki bardzo często rozpoczynają się w tych dużych miastach. I myślę, że tej refleksji i tego, co nazywamy zagubieniem w mniejszych miejscowościach, może być troszkę mniej, tak, kiedy tego dostępu jest też trochę mniej. Natomiast... ja myślę sobie, że te zmiany naprawdę mogą, ja w ogóle mam takie głębokie przekonanie, że większość działań rodziców, 99,9% rodziców to są naprawdę dobrzy rodzice i wszystko co robią, robią z myślą o tym, żeby tym dzieciom było dobrze. Naprawdę to jest promil patologii, tak, psychopatologii, kiedy rodzic świadomie chce zrobić dziecku krzywdę. Więc to przełączanie się, czy szybkie przełączanie, czy nawet wolne, ma kilka źródeł. Ono może wynikać z tego, że my zapominamy, że dzieci rosną i w związku z tym metody trzeba zmienić, tak? To, co działało na 3-latka, nie musi działać na 10, a już na pewno nie działa na 15-latka. Więc nam się może wydawać, że my się miotamy i zmieniamy metody, a może być tak, że my po prostu je dostosowujemy do naturalnych zmian funkcjonowania tego dzieciaka. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że część tych metod po prostu w naszej rodzinie nie zadziała. Najzwyczajniej w świecie, bo my mamy zupełnie inną filozofię. Więc jeżeli ja mam przekonanie, że rodzic musi stawiać granice, być taki troszkę bardziej restrykcyjny, to filozofia takiej bardzo dużej rodzicielstwa bliskości będzie bardzo trudna dla mnie do wdrożenia. Ale ja mogę wybrać inny, równie skuteczny, z równym pochyleniem się nad potrzebami dziecka styl, który będzie po prostu też bliski mi. I ja do tego też zachęcam, żeby państwo jako rodzice po prostu pomyśleli, co jest dla mnie najbardziej dostępne, tak? Które z zachowań są dla mnie najbardziej dostępne. I ja to widzę bardzo ładnie, jak rozmawiam z mamą i tatą naraz, tak? I rozmawiamy o chwaleniu, o tym, że trzeba doceniać, że wzmacniać dzieciaki, ale mądrze, tak? A nie tam bić im brawo. I ci ojcowie mówią, no ale wie pani, no co, ja będę tak chodził, mówią, o Jezu, świetna robota. I my uczymy ojców, w jaki sposób oni zgodnie ze swoim stylem funkcjonowania mogą szanować emocje dziecka i dopasować je do swojego funkcjonowania, więc bądźmy tacy trochę wnikliwi, tacy wobec siebie, tak? Tak, dokonajmy takiego wglądu i będzie nam dużo łatwiej.
Ale też myślę, pani doktor, że warto porozmawiać, o czym pani mówiła w pierwszej części, jeszcze przed pojawieniem się dziecka, żeby na przykład nie pojawiały się komunikaty, jak to będzie chłopiec, ty musisz tu wytrzymać, nie masz się, baba jesteś i tak dalej, nie? Żeby, a mama tu przytula, rozmawia, tak, próbuje jakoś załagodzić.
Absolutnie. To, co jest jedną z trudniejszych takich form dla funkcjonowania dziecka, które będzie generowało problemy z zachowaniem, to jest niespójność rodzicielska. I tu nie chodzi o to, że niespójność wynikająca z, że my się inaczej zachowujemy. No bo ojciec zawsze troszkę inaczej się zachowuje niż mama. Bez względu na to, kto jest bardziej ciepły, czy bardziej bliski, czy bardziej, nie wiem, żywiołowy i tak dalej. Ale no, po prostu jesteśmy różnymi ludźmi, to się różnie zachowujemy. Ale jeżeli my nie mamy wspólnego celu, tak? My nie dążymy do tej samej bramki, nie gramy, to ten dzieciak po prostu będzie pojawiało się bardzo sporo takich zachowań, my to nazywamy acting out, czyli takich zachowań eksplodujących, które się takie pojawiają w zachowaniu typu, nie wiem, wybuchy złości, agresji, niewspółmierne do wieku, tak? I do sytuacji. Więc zdecydowanie, no bardzo zachęcam zawsze do tego, żeby po prostu rozmawiać ze sobą i ustalić podstawowe rzeczy, które są dla mnie ważne, ale też zastanowić się, jakie jest nasze stanowisko względem ról płciowych. Tak? I tu znowu, to jest wybór. To jest wybór, czy my chcemy iść w klasyczne, tak, role płciowe, czy nie. Czy mamy rozbieżność z tym, tak, że ja mam, mama ma tak, a tata ma inaczej. To jest też bardzo istotne, żeby pomyśleć po prostu nad tym, że żyjemy w bardzo specyficznym świecie, w bardzo ciekawym świecie, ale też takim, który z jednej strony daje bardzo dużo swobody i możliwości, ale z drugiej strony niestety też potrafi wciągać, tak? Wciągać w takie królicze nory, z których bardzo trudno jest wyjść i koniec końców ci ludzie siedzą w gabinecie u specjalisty i mówią, no my już teraz to już nic nie wiemy. I to biedne dziecko też już nic nie wie.
Ale to właśnie może wynikać z tego, że część rodziców no boi się zwyczajnie tego rodzicielstwa i to też jest naturalne i traktuje to jak instrukcja obsługi. O, teraz mamy nagle jakieś wytyczne, super, to nas zwalnia od tego czy od tego. No chcą dobrze, tak? Zakładamy, że nie chcą być rodzicami przemocowymi, ale tak jak tutaj rozmawiamy, mamy trójkę dzieci, każde jest inne. I ta instrukcja obsługi, która może działać w stosunku do jednego dziecka, oczywiście bierzemy cudzysłów na tę instrukcję obsługi, nie działa do drugiego czy do trzeciego. Jak tu sobie poradzić z taką sytuacją?
To nie ma na to prostej
odpowiedzi.
Weźmy
dwójkę dzieci, żeby nawet przy nie komplikować.
Dwójce, nawet przy dwójce to jest olbrzymie wyzwanie. Ja jedyne, co mogę poradzić rodzicom, to budowanie sieci wsparcia dla siebie. Tak? I tu ja wiem, że teraz jest szczególnie dużo jest takich rodziców, którzy mieszkają daleko od swoich rodzin. I to jest olbrzymie wyzwanie, budowanie tej sieci. Natomiast, drodzy państwo, nie ma innej drogi. Żeby nie zwariować, żeby zachować radość z tego rodzicielstwa i być zafascynowanym rozwojem tego nowego, małego człowieka, musicie mieć wioskę, musicie mieć ludzi, którzy będą was wspierać. I tu nie chodzi o to, żeby oddać dziecko na weekend babci, bo to jest... No, pomocne, pewnie, że pomocne, ale to nie o to chodzi. Tu też chodzi o to, że to są wentyle, że ja mogę usiąść i sobie ponarzekać, pomimo olbrzymiej miłości wobec swojego dziecka. Ja czasami mogę mieć go dosyć.
No, mogę go też nie lubić, tak? To nie znaczy, że ja go nie kocham, po prostu nie lubię tych zachowań.
W danym momencie właśnie bardziej zachowań niż dziecka, tak? Ale po prostu mogę mieć tego serdecznie dosyć, tak? I słuchanie tego, że inni też mają podobnie, że są podobne problemy, posłuchanie też tego, jak oni sobie z tym radzą, czyli trochę taka grupa wsparcia, tylko naturalna, tak? Niekoniecznie gdzieś tam jakaś sformalizowana, to daje po prostu trochę oddechu, tak? Tego też jest grupa dzieci, te dzieci mogą się same ze sobą też w interakcję wchodzić. Nie izolujmy się, nie patrzmy w ekran. Jak jesteśmy na placu zabaw, odłóżmy telefony, porozmawiajmy z tymi rodzicami, którzy tam siedzą. Może tam jest wasza wioska.
To wcale nie muszą być też więzy krwi, tak?
Absolutnie
o tym
nie.
Trzeba pamiętać, że obcy człowiek, obcy, no, nie skrzywdzi naszego dziecka, jeżeli oczywiście znamy go, wiemy, jak funkcjonuje. Tutaj też pada taka teza w artykule, do którego się odwołujemy w naszym dzisiejszym spotkaniu, że być może FAFO wynika z realnego przeciążenia rodziców. To się gdzieś przewija w naszej rozmowie, że już po prostu mam dość teraz. Super. To jest bardzo prosty system. Pojedziemy.
I tak, ja wierzę w to, że rodzice są przeciążani, bo tempo życia jest szokujące. To, jak zmieniło się tempo naszego życia, nawet w ostatnich, nie wiem, 10 czy 20 latach, to jest coś niewyobrażalnego i ja wierzę, że też presja, która jest, a tu sztuczna inteligencja, a tu jest jakaś wojna, a tu była pandemia, a tu ja nie wiem, do czego właściwie ja to dziecko wychowuję, tak? Bo ja nie wiem, jak ten świat będzie wyglądał za kilkanaście lat. To jest olbrzymie obciążenie. I znów, no, rozwiązanie jest proste. Ustal cel, co jest dla ciebie najważniejsze i wyłącz rzeczy, które cię obciążają. Bo nie oszukujmy się i myślę, że dużo z nas musi się uderzyć w pieś, że my sami sobie dorzucamy obciążenia, które nie są nam w ogóle potrzebne. Bo Instagramy, nie wiem, inne jakieś media społecznościowe, one do niczego nie są nam niezbędne. Tak? One jakąś potrzebę zabezpieczają, ale muszę się zastanowić, czy ja nie jestem w stanie tego zrobić lepiej. Więc jeżeli jesteś przeciążony, to zrób rachunek sumienia. Usiądź, weź kartkę i zapisz, na co tak naprawdę poświęcasz ten ładunek mentalny, tak? Gdzie on ucieka. I redukuj, po prostu redukuj. Czy to jest proste? O nie. O nie.
Na zakończenie chciałabym jeszcze zapytać o partnerstwo, bo to też często w różnych stylach wychowania się pojawia. Dziecko trochę moim kumplem, to przynosi najlepsze rezultaty.
Aż wywracam oczami.
Ja właśnie to widzę. Ja trochę prowokuję, bo myślę, że jesteśmy podobnego zdania, ale przyzna pani, że ten model partnerski funkcjonuje czy funkcjonował?
Zdecydowanie tak. Ja w pewien sposób to rozumiem. Tak, ja rozumiem też, że my się w różnych domach wychowaliśmy, różne mieliśmy doświadczenia. Też nasi rodzice pochodzą z różnych okresów historii, tak? I mają inne doświadczenia i byli wychowani na przykład przez pokolenia rodziców powojennych, wojennych, tak? Więc ja rozumiem to, że jeżeli ja nie miałam relacji bliskiej ze swoim rodzicem, to sobie pomyślałam, że to taki wspaniały sposób, że ja sobie będę przyjaciółką ze swoim dzieckiem. Natomiast no, to nie jest zdrowe, że ja muszę szukać przyjaciół w wieku lat 2, 5 czy 10, tak? Nasi przyjaciele powinni być mniej więcej w naszym wieku, żeby rozumieć też pewne problemy. Ale to oczywiście troszkę żartobliwie mówię. Natomiast tak na serio, to my musimy pamiętać, że w tym układzie są dwie osoby. I moje potrzeby, że ja potrzebuję przyjaciela w dziecku, to jest jedna rzecz. Ale ja muszę też pamiętać i mój zawód na tym polega, że ja zawsze jestem adwokatem dziecka, nie rodzica, tak? I jeżeli ja sobie pomyślę, co jest potrzebne do rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego takiego dzieciaka, to nie jest przyjaciel w postaci dorosłego, tak? Tylko przewodnik. Tak? My mamy być przewodnikiem dla tego dziecka.
A w dorosłym życiu, kiedy już córka staje się matką, ma 20-30 lat, czy przyjaźń między matką a córką?
Ja myślę, że ta relacja w pewien sposób, ona przybiera taką formułę, tak? Bo to też jest pewna, jeżeli ten rodzic zadbał o to, tak, żeby zbudować ciepłą więź ze swoim dzieckiem, to jest możliwe. Natomiast znów, to byłoby dla mnie bardzo interesujące i to są bardzo ciekawe badania, w ogóle obserwowanie takich rodzin, kiedy, bo musimy pomyśleć, że z przyjaciółką ja się podzielę bardzo intymnymi rzeczami, na przykład, nie wiem, swojego współżycia z mężem. I ja tak sobie myślę, czy ja bym chciała się z tym z mamą swoją podzielić. Czy to są tematy, czy wszystko jest tematem dla uszu rodzica? Czy ten rodzic będzie się czuł komfortowo i czy ja się będę czuła komfortowo? Że jednak pewne granice pozostają. I teraz nie mam jednoznacznego zdania, bo nie chcę powiedzieć, że to jest złe, ale na pewno bym duży znak zapytania sobie postawiła, czy to nie jest zbyt przepuszczalna granica, kiedy dzielę się bardzo intymnymi rzeczami ze swoją mamą lub tatą.
Tak, i pytanie już zupełnie kończące. Czy jest w tym coś złego, że dzieci mówią do swoich rodziców po imieniu? Są takie rodziny, tak? Że to jest taki system komunikowania.
Nie, absolutnie. To jest takie chyba nasze kulturowe, bo my musimy też pamiętać o tym, że różnie jest w kulturach i różnie jest w językach. I tak się zdarza, i my współpracujemy, często przyjmujemy rodziny właśnie z British International School i tam te dzieciaki przychodzą i do nas mówią po imieniu. Tak? I musieliśmy się tego nauczyć, bo one są z rodzin wielokulturowych, wielonarodowościowych i w ich językach do dorosłych się tak mówi. Więc nie napinajmy się, tak? To naprawdę, nawet jeżeli rodzic polski, mimo naszej struktury językowej, zdecydował się na to, ale dziecko rozumie, że na zewnątrz są pewne reguły i zasady, To ja w tym naprawdę, naprawdę mamy większe rzeczy, którymi się warto zająć.
To prawda, bardzo dziękuję, powiedziała dr Urszula Sajewicz-Radke, psycholog kliniczny. Rozmawiałyśmy dzisiaj o starym nowym trendzie FAFO, czyli jak coś zrobisz, to uważaj. To jest taki zimny wychów, którego pani doktor zdecydowanie nie polecamy, tak? Bo łamanie dziecka, karanie i...
Absolutnie nie, bardzo proszę państwa tego, żeby nie robić tego.
Czyli styl wybieramy...
Autorytatywny, jesteśmy autorytetem dla swojego dziecka.
Bardzo dziękuję. Jackowi Puchalskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej niedzieli, do usłyszenia.
Strefa komfortu.